Drodzy bracia, drogie siostry, bardzo ważny temat, bardzo ważne przesłanie. Słowo, które dziś wam dam, przekażę, chodziło ze mną cały tydzień. Nad tym słowem, które dziś będę głosił, rozmyślałem każdego dnia. Skupiałem moją uwagę, moje serce, moje myśli, też poruszony tym, co dzieje się wokół nas. Bo musimy być świadomi i nie trzeba chyba o tym mówić, że czas, który przyszło nam żyć, że okres, który obecnie mamy, to czas bardzo trudny. Ze wszystkich stron jesteśmy atakowani. Ze wszystkich stron przychodzą różnego rodzaju uciski. Żyjemy w czasie niepewnym, żyjemy w czasie kryzysu. Mówi się, żyjemy w czasie światowego kryzysu. Nie jest dobrze. Nie można zlekceważyć tego, co się dzieje. Nie można przymrużyć oka. Dlatego, że Biblia mówi o czasach złych, trudnych, które przychodzą na życie człowieka wierzącego. Nie jesteśmy pozbawieni różnego rodzaju udręk, które nas dotykają. Jesteśmy bezustannie atakowani. I musimy wiedzieć, dlaczego jesteśmy atakowani, dlaczego przychodzi nam przez to przechodzić i jak sobie radzić w czasie, gdy jesteśmy atakowani, aby zwyciężać i nie poddać się. Dlatego, że ta presja ma swój cel. Stwierdziłem, czy odnalazłem w języku polskim, w słowniku języka polskiego znaczenie słowa presja, bo atak to presja. Presja to wywierany nacisk. To poczucie uciskania, przymusu, próba pognębienia oraz powalenia kogoś. To jest tłumaczenie ze słownika języka polskiego. Presja, atak. Rezultatem poddania się presji jest depresja. I słownik języka polskiego określa słowo depresja tak. Stan załamania nerwowego. Zniechęcenie. Poczucie wewnętrznego rozbicia, które prowadzi do poczucia bezsensu życia. To jest definicja depresji. A więc przychodzi presja, przychodzi atak. Jeśli nie mam solidnej ostoi, a naszą ostoją jest Bóg, jeśli ludzie nie mają ostoi duchowej, jeśli nie mają wsparcia, które pochodzi z nadprzyrodzonej mocy Bożej, wtedy wpadają w depresję. Wtedy popadają w stan załamania nerwowego, przychodzą zniechęcenia, poczucie wewnętrznego rozbicia, które prowadzi do poczucia bezsensu życia. Dlatego niektórzy, wielu popełnia samobójstwo. Dzieją się rzeczy, które mają za zadanie nas niszczyć. To, co się dzieje w sferach naszego zdrowia, to, co się dzieje w sferach ekonomii, to, co się dzieje w sferach emocji ludzkich, to, jak ludzie stali się, w cudzysłowie mówię, używając nieładnego słowa, obrzydliwie niedobrzy. Potrafią być najbliżsi w takim stanie presji, ataków na siebie nawzajem, że można zadać pytanie, jak daleko może posuwać się człowiek. Jak daleko mogą posunąć się ludzie? W 73 roku znany mąż Boży, który odwiedził Polskę parę razy, wielki człowiek, w niektórych kręgach uznany za fanatyka religijnego, David Wilkerson, w 73 roku prorokował, objawił prorocze widzenie, które miał na wielkim zgromadzeniu w Los Angeles. Wtedy wielu chrześcijan, pastorów i kościołów uznało go za fałszywego proroka. Kiedy odczytałem to prorocze widzenie Wilkersona i sobie wydrukowałem tutaj kilka myśli, bo jest ono bardzo długie, muszę dziś stwierdzić, że człowiek miał rację, że Bóg mówił prawdę. że to, co mówił David Wilkerson w roku 73, dziś realizuje się na naszych oczach. Na przykład David Wilkerson powiedział tak. Pierwszą klęską, jaką objawił mi Pan, to światowy kryzys wywołany gospodarczym chaosem. 1973 rok. I mówił tak. W moim widzeniu oglądałem jeszcze najwyżej kilka lat dobrobytu i obfitości. A potem kryzys ekonomiczny, który zmieni dotychczasowy styl życia każdego pracującego człowieka na świecie. Ekonomiści na całym świecie będą głowić się nad tym zjawiskiem i nie będą umieli go sobie wytłumaczyć. Zacznie się w Europie Zachodniej, rozciągnie się na Japonię, aż w końcu dojdzie do Stanów Zjednoczonych. Zbankrutują wielkie koncerny, cieszące się pełnym zaufaniem. Zbankrutuje też wiele instytucji kościelnych. Szereg przedsięwzięć misyjnych nie będzie mogło dojść do skutku z powodu trudności finansowych. I oto jedno z najważniejszych poleceń, jakie otrzymałem do przekazania. Wykorzystajcie następne kilka lat, to mówił Wilkerson w 73 roku, dobrobytu, jakie pozostały na przygotowanie się do finansowego kryzysu. Nikt go nie chciał słuchać. Powiedzieli, to jest niemożliwe. Jest taki boom gospodarczy. Wszystko się tak rozwija. I dodał, jeśli twój dom wymaga remontu, nie odkładaj tego, bo nadchodzą ciężkie czasy. Bóg jest żywy. Bóg jest żywy. Mówił dalej, że przyroda będzie w bólach porodowych. Mówił o tym, co będzie się działo poprzez kataklizmy i różnego rodzaju nieszczęścia na świecie. Mówił, że widział w widzeniu głód na skalę światową, który dotknął nawet Stany Zjednoczone. Widział głód w Indiach, w byłym Związku Radzieckim, wtedy jeszcze w Związku Radzieckim, w Chinach. Widział także gradobicia, powodzie, huragany z niespotykaną siłą. Także ludzie będą musieli przyznać, iż świat oblężony jest przez siły nadprzyrodzone. Mówił także o trzeciej klęsce. Mówił o zalaniu Ameryki i świata brudami niemoralności. Rok 73. Mówił wtedy, że czasopismo Playboy będzie purytańską błahostką. A pojawią się takie niesamowicie obrzydliwe czasopisma pornograficzne, które będą sterczały we wszystkich kioskach na całym świecie. I to jest prawda. W 73 roku tego nie było. Playboy był pod cenzurą. Prorokował o wojnach domowych w rodzinach. Mówił, że będzie taki atak na małżeństwa i na rodziny, że wiele chrześcijańskich małżeństw się nie ostoi. Wszystko jest zapisane. Piąta klęska to niesamowite prześladowania skierowane przeciwko wszystkim chrześcijanom napełnionym Duchem Świętym i miłującym Jezusa. Żyjemy w czasach trudnych. Dzieją się rzeczy, które mają nas zniszczyć. Diabeł powstaje ze zdwojoną siłą. I my jako Kościół atakowani musimy stanąć mocno na fundamencie, którym jest Chrystus, abyśmy nie byli pokonani. Nie ma innej drogi. Jeśli widzieliście kiedyś film Gniew Oceanu, ja go oglądałem kilka razy, bo bardzo mi się podobał. Są tam takie sceny, kiedy rybacy wypływają na połów. Są zdeterminowani. Jest pełen takiego optymizmu i pewności siebie kapitan, który wbrew wszelkim prognozom wielkich burz i katastrof wyrusza na połów. A później te potężne fale, to zjawisko kilkunastu metrów, kiedy przewalają się przez tą małą łódkę i niszczą ją, miażdżą, zabijając wszystkich. To wszystko, co dzieje się dzisiaj wokół nas, nabiera podobnych rozmiarów. Ta fala presji, ten wywierany nacisk, to poczucie przymusu, próba pognębienia, wszystko dziś ma miejsce, atakuje diabeł ze wszystkich stron. Dlatego my musimy stanąć jako Kościół. My musimy przyjąć odpowiednią postawę. Przeczytam 3 fragmenty Bożego Słowa. Pierwszy to 2 list do Koryntian. Pierwszy rozdział od 8 do 10 wiersza. To jest słowo, które Pan mi dawał w tym tygodniu. Apostoł Paweł powiada, nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli. Jest to moim zadaniem, jest to naszym zadaniem mówić o tym, bo nie chcemy bowiem, bracia i siostry, abyście nie wiedzieli. O czym? O utrapieniu. Apostoł Paweł mówi o uciskach, które jego spotkały w jego czasach. I mówi o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, tak że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. To jest ta presja, to jest ten atak, to są te momenty trudne w naszym życiu, gdy jesteśmy w utrapieniu, gdy jesteśmy obciążeni, gdy przychodzi presja na nasze życie. To prawdy. Byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywał będzie. Oto prawidłowa postawa człowieka przed Bogiem, który wierzy, że Pan go wyrwał, Pan go wyrywa i Pan go wyrywać będzie. Drugie miejsce to 2 list do Koryntian, 4 rozdział od 7 do 8. Oto znów apostoł Paweł mówi, że mamy coś w sobie, otrzymaliśmy skarb, który mamy w tych naczyniach glinianych, jakimi jesteśmy. Aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. I wiersz 8. Zewsząd uciskani pod presją, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Amen? To jest postawa ludzi, którzy w Bogu złożyli swoją nadzieję, którzy w Bogu ufają. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, trudne chwile, apostoła Pawła mówi o swoim życiu i mówi tak. Sługami Chrystusa są? Jako niespełna rozumu to mówię. Dlatego więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się mój okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach, na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach w pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. W trudzie i znoju, często w niedospaniu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości, pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie troską o wszystkie zbory. Kiedy czytam taki fragment, to mi pastorowi można powiedzieć, Boże, jak mi się szczęści. Jak ja się mam dobrze. Jak ja się mam dobrze. Apostoł Paweł ciągle w niebezpieczeństwach. Ciągle prześladowany. Ciągle atakowany. Ciągle na drodze gdzieś pojawiali się zbójcy. A jak nie zbójcy, to agresywni Żydzi. A jak nie Żydzi, to ludzie w mieście. Gdzieś tam ciągle był osaczony. Wiele razy w niedospaniu, w głodzie, w pragnieniu, w zimnie. Mamy cieplutko. W ubraniu, w nagości. Mamy co jeść, a on był głodny. To rzuca mnie na kolana, aby Bogu dziękować, aby Boga chwalić, aby zamknąć swoją buzię i przestać narzekać i mówić, że jest źle. Zacząć myśleć pozytywnie i powiedzieć: jest wspaniale, jest wspaniały zbór, jest wspaniały kościół, mam wspaniałe nagłośnienie, mam wspaniałych braci, wspaniałą salę, mam dobrobyt. Dobrobyt, bogactwo. A więc tym bardziej trzeba Boga chwalić. Ale nie jesteśmy pozbawieni presji. Nie jesteśmy pozbawieni trudności. Nie jesteśmy pozbawieni niebezpieczeństw. Nie jesteśmy pozbawieni różnego rodzaju zmagań. One są. I w chwilach doświadczeń i presji coś się z nami dzieje. I to jest moje przesłanie. Coś ma miejsce. A więc gdy przychodzą doświadczenia, gdy poddany jestem presji, gdy są ataki na moje życie, to poddane próbie są nasza wiara, po pierwsze. Poddane próbie są nasze wartości, po drugie. To jest to, co Bóg mówił do mojego serca w tym tygodniu. I po trzecie, poddane jest próbie nasz charakter. A więc w chwilach doświadczeń i presji na nasze życie poddane są próbie nasza wiara, nasze wartości oraz nasz charakter. Przeanalizujmy bardzo krótko. Próba wiary. Czy jest coś takiego jak próba wiary? Każde doświadczenie, każda presja, każdy atak na nasze życie, choroba, trudności, zmagania, które przychodzą, próbują naszą wiarę. Testują naszą wiarę. Znalazłem taki ciekawy fragment. Aż nie z tej ziemi. Jak można? Poczytajcie. 2 Koryntian 8:1-2. Opowiadam was, bracia, o łasce Bożej. Wiecie, mieć łaskę Bożą to jest coś niesamowitego. Okazanej zborom macedońskim. Posłuchajcie drugiego wiersza. To jest rewelacja. Iż mimo licznych utrapień, które wystawiły ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo, jak ma istnieć takie małżeństwo? Jak mieć niezwykłą radość i skrajne ubóstwo? Ale to jest tylko dla tych, którzy zanurzają się w łasce Bożej. To jest tylko dla tych, którzy wiedzą, komu zaufali. To jest tylko dla tych, którzy oparli się na Chrystusie jako fundamencie swojego życia. Iż mimo licznych utrapień, oj, nie było im łatwo. To był kryzys światowy tamtych czasów. Bieda, ubóstwo, prześladowania, wojny, skrajne ubóstwo. Ale coś było w życiu tych chrześcijan. Oni odkryli klucz do zwycięstwa. Oto byli pełni niezwykłej radości. Ta radość była w Panu. Pan był ich radością. Duch Święty był ich radością. I popatrzcie, co się z nimi stało. Niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w co? No niesamowite. No powiedzcie, czy to jest możliwe? No to jest niemożliwe. No przecież w tym ubóstwie, w tej skrajnej biedzie, którą mieli, stali się ludźmi najzwyczaj bogatymi w ofiarności. To jest postawa do zwycięstwa. Jeśli chcę przełamać kryzys finansowy w moim życiu, to nie duszę grosz, ale staję się ofiarny. Ofiarność przełamuje kryzysy. Niezwykłą radość w Panu, którą mam, mimo doświadczeń w moim życiu, to przeradza się w nadzwyczajne zwycięstwo. Oni to odkryli, bo oni naprawdę pokochali Jezusa. Oni naprawdę pokochali Pana Boga. Dziwni ludzie. Niezwykła radość i skrajne ubóstwo. Jakiś wspaniały duet. Jakub 1, od 2 do 4. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wiedząc, że próba wiary waszej, amen, że doświadczenie wiary waszej sprawia co? Wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. To jest Słowo Boże. Dla nas. Do mnie. Kiedy przychodzi próba, presja, ucisk, choroba, poprzez doświadczenie mojej wiary chcę stać się wytrwały w oczekiwaniu na Pana. Chcę Mu ufać, abym był prowadzony do dzieła doskonałego. Abym stał się nienaganny. Aby ulatywały ze mnie moje wady, ułomności i braki. Abym stawał się silny w Panu. Pierwszy list Piotra 1, od 5 do 7. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Amen. Aby wypróbowana moja wiara, chcę skorzystać z presji, ucisków, zmagań, ataków, by wypróbować swoją wiarę, by w tych momentach trudnych zacząć opierać się na Bogu i Jego obietnicach. Nie mogę tracić wiary w próbie. Bóg jest wierny. On się zatroszczy i pomoc nadejdzie. Atakowani, ale nie powaleni. On wyrwał, wyrywa i wyrywać będzie. Takim jest nasz Pan. Próba wiary. Po drugie, próba wartości w życiu. Trudne chwile, presja, ucisk testuje nasze wartości. Pan Jezus wiele miał do powiedzenia na temat hierarchii wartości w życiu Jego naśladowców. W Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale powiedział tak: nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. I tu jest to zdanie bardzo wymowne. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm i odzienie? Czyż życie nie jest czymś więcej? Nieprawdaż? 27 wiersz. A któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? To tak jakby ktoś niskiego wzrostu, bardzo niskiego, niższego niż niektórzy z nas, martwił się i troszczył tym, że jest taki mały i taki niski i poprzez to miał nadzieję, że urośnie 5 centymetrów. Nie urośnie. Może się zamartwić na śmierć. Może to przeżywać, popaść w depresję, czuć obrzydzenie do siebie, nie doda ani jednego centymetra, chyba że na koturnach buty sobie kupi. Utrapienia nasze muszą znaleźć ujście w Bogu. To jest jedyne pozytywne rozwiązanie. To kwestia wyboru. Czy chwytam koło ratunkowe, które rzuca Pan Bóg? Czy pragnę się Jego uchwycić? Bo sprawy doczesne przemijają. Te wartości muszę przekwalifikować. Co musi być na pierwszym miejscu w moim życiu? Są rzeczy w życiu ludzi wierzących, które nie podlegają negocjacji, kochani. Nie podlegają negocjacji. Przyjmując odpowiednią postawę, reagujemy z pozycji najwyższych wartości w naszym życiu. To jest prawda. Najwyższa wartość. Najważniejsza wartość mojego życia. Szósty rozdział, wiersz 33 brzmi: najpierw Królestwo Boże. Przed wszystkim. Najpierw. Najpierw Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, a wszystko inne potem. Najpierw Królestwo Boże. W piątek, gdy miałem wykłady, mówiąc na temat porządku życia zborowego, można posłuchać, będzie na stronie, czy jest. Godność i porządek podczas zgromadzenia. To jest coś, na co kładłem wielki nacisk. Ale nie tylko. Hierarchia wartości. Patrzcie, jak potrafimy. Wiecie, my to tu mamy wytłumaczenie, ja to rozumiem. My tłumaczymy się. Oczywiście możemy się tłumaczyć. Potrafi człowiek iść chory do pracy, bo wie, że coś straci. Nieprawdaż? Premie. Chorzy ludzie chodzą do pracy. Ale jeśli chodzi o Królestwo Boże, to wystarczy zwykły kaszel albo coś już mnie nie ma. Nie, muszę poleżeć. Wiecie, myślicie, że Pan Bóg tego nie widzi? Można powiedzieć, no Pan Bóg przecież rozumie. Tak, Pan Bóg zna także hierarchię wartości w moim życiu. Co jest na pierwszym miejscu w moim życiu? Czy jest to, co mówi Pan Jezus? Pan Jezus powiada: najpierw Królestwo Boże. Wszystkie inne rzeczy będą mi dodane potem. Wszystko inne potem. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dość ma dzień swego utrapienia. W Dziejach Apostolskich. Pierwszy Kościół musieli podjąć decyzję. Musieli przetestować swoje wartości. Była to sprawa posłuszeństwa i odpowiedzialności. Piąty rozdział, wiersz 27. A gdy ich przywiedli, stawili ich przed Radą Najwyższą i zapytał ich arcykapłan. Stanęli przed Radą Najwyższą. Sanhedryn. Wiecie, oni nie mieli na takich spotkaniach dobrego humoru. I z nimi nie było żartów. Gdy się zgromadzała Rada Najwyższa, tam była taka powaga, tam były takie miny, tam była taka zaciętość, że jak ktoś stanął przed Radą Najwyższą, to nic innego, jak tylko trzęść suknią, szatą. Nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Hierarchia wartości. Kogo bardziej słucham? Ten świat jest domem mym? Nie, śpiewamy inaczej. Świat nie jest domem mym. Jam tu przechodniem jest. Ten świat nie jest moim domem, a ludzie tego świata nie są ludźmi, którzy mi sprzyjają. Żaden człowiek, który nie odrodził się na nowo, nieważne jaką by grał rolę, nieważne jak aktorsko by o mnie się troszczył, nie jest mi przychylny, bo nie ma nic światło z ciemnością. Nigdy nie będą mi przychylni. Zawsze będą w opozycji do mnie. Pan Jezus to powiedział, świat nienawidzić was będzie. Jeśli świat mnie kocha, to coś ze mną nie tak. To może ja pokochałem świat. Może ja ustępuję i daję miejsce światu w swoim życiu, dlatego świat kocha to, co jest we mnie. Bardziej będę słuchał Boga niż ludzi. Hierarchia wartości. Próby testują naszą hierarchię wartości. Kogo słucham? Czy ludzi, którzy narzekają i mówią o wszelkich tragediach, nieszczęściach, biedzie, która dzieje się wokół i na tym skupiam swoją uwagę i o tym mówię więcej niż o wielkich dziełach Bożych? Ile w moim życiu jest tej wartości Królestwa Bożego, gdzie wbrew wszelkim trudnościom ja mówię, Pan ze mną, a jeśli Bóg ze mną, to któż przeciwko mnie? Hierarchia wartości. W księdze Maleachiasza, 3 rozdział, wiersz 10, czytamy, Pan Jezus mówi, przynieście dziesięcinę do spichlerza, aby zapas w moim domu był. I tutaj, w ten sposób i wy mnie wystawiacie na próbę, mówi Pan zastępów, czy wam nie otworzę okien niebiańskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. Oto Boże Słowo, zasada biblijna, która od pierwszej księgi Biblii do objawienia Jana jest realizowana, że Bóg otwiera okna niebiańskie nad swoim ludem i błogosławi tym, którzy są Mu posłuszni. Amen? To jest zasada, która jest objawiana przez całe Boże Słowo. Hierarchia wartości. Jak ona, ta hierarchia jest w moim życiu ułożona? I trzecia myśl, próba charakteru. Bez względu na to, gdzie jestem, na górze czy na dole, mój charakter poddawany jest próbie. Znalazłem taki wiersz ciekawy, 5 księdze Mojżeszowej, 8 rozdział, gdzie Bóg mówi do swojego ludu i pyta ich, co mówicie w sercach swoich. Musimy pamiętać, pamiętacie, jak usługiwałem na temat teraz jest czas, że Jezus wszystko o nas wie. To jest dobra wiadomość i zła. Zła polega na tym, że On wszystko wie, co dzieje się w naszym sercu, w naszych myślach, co myślimy, co planujemy, co kombinujemy. Bóg nawet wie, co my myślimy teraz. Co jest teraz w naszych myślach. Jak my osądzamy Słowo Jego. Jak my patrzymy na swoje życie. I oto w 5 Mojżeszowej znalazłem taki tekst. Pan mówi, abyś nie mówił w swoim sercu, moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzać swoje przymierze, które przysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. A jeśli zapomnisz Pana Boga twego, wiecie, czasami tak łatwo spolegać na sobie. Ja potrafię, ja to zrobię, ja to osiągnę, ja zarobię kasę, ja będę to miał, ja mam zdolności, ja mam talent, ja po prostu jestem kimś. Abyś nie mówił w sercu swoim, moja moc i siła moja, mojej ręki zdobyła to, co mam. Pamiętaj, że to Pan Bóg twój daje ci siłę. To dzięki Niemu mam to, co mam, jestem tym, kim jestem. A jeśli zapomnisz Pana Boga twego i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał im pokłon, to doświadczam wam, że niechybnie zginiecie. To mówił Bóg do narodu izraelskiego. Próba charakteru. Jest ważne to, co mówię do siebie. Komu oddaję chwałę? Gdy zwracam się do siebie w czasie próby, kogo widzę? Gdy jest mi ciężko, gdy choruję, czy mam Pana przed swoimi oczyma? Ale nie tylko wtedy, gdy dobrze mi się układa, gdy wiedzie mi się okej, gdy mam pracę, gdy mam co jeść, gdy mam zaopatrzenie. Jak wtedy reaguję? Czy widzę w tym mojego Pana? Czy opieram się na Bogu? Wiecie, Józef, znów do niego się zwracam. Wiecie, Józef w czasie 7 lat tłustych przygotowywał się na 7 lat chudych. To jest Boża mądrość. Józef wiedział, że będzie źle, że przyjdzie kryzys, że będzie głód, ale Józef przygotowywał się, kierując się Bożą mądrością, Bożym poznaniem, Bożym objawieniem na 7 lat chudych. W okresie 7 lat tłustych. Ktoś powiedział, i to jest prawdą, że życie to uniwersytet. Wstaję rano i idę do szkoły, aby znów się czegoś nauczyć. Jeśli tak traktuję moje życie i uczę się na dobrych rzeczach i na błędach mojego życia, nie będę pohańbiony w chwili próby, bo mój charakter doznaje przemiany. W 2 Koryntian, 6 rozdziale czytamy tak. Już będę kończył za moment. Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem Cię, w dniu zbawienia pomogłem Ci. Przywołuję czas przeszły. Ale mówi dalej do nas apostoł Paweł. Nie zapomnij, oto teraz czas łaski. Oto teraz dzień zbawienia. O, kiedyś tak, Pan mi pomógł, tak cudownie działał w moim życiu. Wysłuchał mnie. Objawił się mi. A Pan mówi dziś do nas, teraz jest czas łaski. Dziś jest dzień zbawienia. Nie dajmy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona. Całym naszym życiem służmy Bogu. Niech nasz charakter, niech nasze postępowanie, niech nasza osobowość będzie natchniona Bogiem. 4 wiersz. Ale we wszystkim okazujmy się sługami Bożymi, w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości, ku natarciu i obronie, przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie i przez dobrą sławę, jako zwodziciele, a jednak prawi, jako nieznani, a jednak znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako karani, a jednak nie zabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Oto jest obraz dzieci Bożych. Nas. Jaka najgorsza rzecz może mi się przydarzyć? Jaka? No mogę umrzeć, nieprawdaż? Ale śmierć to początek. Śmierć to nie koniec. Dla dzieci Bożych to nie tragedia. Śmierć to wejście do Królestwa Bożego, do wieczności. Gdy stracę wszystko? Dla mnie, dla pastora, jaka najgorsza rzecz może mi się przydarzyć? Zastanawiałem się nad tym. Na przykład, że nikt więcej nie przyjdzie. Przyszedłem na nabożeństwo i nie ma nikogo. Wiecie, że to jest tragedia? Dla pastora? Zastanawiałem się, jaka najgorsza rzecz może mi się przydarzyć? No nikt nie przyjdzie. Wszyscy odejdą. To co mam zrobić? Depresja? Nie. Zacznę jeszcze raz. Po prostu zacznę jeszcze raz. Jestem zdrowy, silny, Bóg jest ze mną, młody. Zacznę jeszcze raz. Jeśli inaczej będę myślał, depresja zbije mnie w ziemię. Pokonam siebie samego i przegram życie. Jaka najgorsza rzecz może się tobie przydarzyć? Co może się gorszego jeszcze stać niż jest? Musimy popatrzeć z innej perspektywy. Że my nie jesteśmy byle co i byle kto. Pan jest ze mną. Mój Bóg jest ze mną. Pan jest moją ostoją i opoką. Nieważne, co zrobi człowiek, jeśli Bóg ze mną, to któż przeciwko mnie? Apostoł Paweł powiedział do Tymoteusza: tak więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie. Wiersz trzeci: cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Nie jak przegrany, poddający się, powalony, pokonany, atakowani, ale nie pokonani. Dobrzy żołnierze Jezusa Chrystusa. I króciutko, co mam robić? Co mam robić? Muszę okazać się człowiekiem wiary i modlitwy. To jest numer jeden. Kiedy przychodzi presja, próba, doświadczenie, trudności, choroby, muszę okazać się człowiekiem wiary i modlitwy, że się nie poddam. Po drugie, nie pozwolę, aby diabeł lub ludzie zabrali mi nadzieję. Bo ja wiem, co mam czynić. Oczy moje podnoszę ku górze, skąd wszelka pomoc nadchodzi. Nie pozwolę, aby diabeł lub ludzie zabrali mi nadzieję. Bo ja wiem, co mam czynić. Oczy moje podnoszę ku górze, skąd pomoc nadchodzi. Po trzecie, staję na obietnicy. Trzymam się tego słowa, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Kiedy stanę tak przed Panem i powiem: Panie, przypominają mi się dni, kiedy mnie wyrywałeś. Oj, wiele razy mi pomogłeś, uzdrowiłeś, podniosłeś, kiedy było mi ciężko. Kiedy wydawało się, że wszystko runie, Ty przyszedłeś i wyrwałeś mnie. Wyrywasz. Dzięki Ci za te świadectwa, które słyszę. Panie, chcę widzieć wielkie dzieła, które czynisz. Wyrywasz, dzisiaj wyrywasz. Panie, wyrywasz. Dajesz życie. Wyrywasz z niebezpieczeństwa, wyrywasz z chorób, wyrywasz z beznadziejności. Ale także, że nadal wyrywać będziesz. Kiedy mnie dotknie ucisk, kiedy przyjdzie presja, Panie, ja wiem, że mnie wyrwiesz. Ja wiem, że mi pomożesz. Ja wiem, że nie zawiedziesz. Ja wiem, że jesteś. Stańmy przed Panem. Presja, ale nie depresja. Atakowani, ale nie pokonani. Uciskani, ale zwyciężający. Powaleni, ale nie zniszczeni, bo Pan jest z nami. A jeśli Bóg z nami, to wszystko może się wydarzyć. Panie, dziękuję Ci za to, co mamy.